Zostań rybakiem pana. Audycja księdza Szymona Rybaka.
Witam gorąco wszystkich Państwa w naszej kolejnej audycji Zostań rybakiem pana. Udało mi się namówić kolejnego kapłana, który chciałby się podzielić i świadectwem kapłaństwa, ale też tym wszystkim, co wpisuje się w to bycie rybakiem pana. Drodzy Państwo, dzisiaj moim gościem jest ojciec Andrzej Pałka, orionista. Szczęść Boże, proszę ojca.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie wszystkich witam.
Nasza audycja nosi tytuł Zostań rybakiem pana, ale zanim dojdziemy do tych konkretnych pytań, chciałbym, żeby ojciec troszeczkę opowiedział nam, żeby radiosłuchacze też poznali księdza, skąd ojciec pochodzi, gdzie się urodził, w jakim domu się wychował, jaką szkołę kończył, średnią czy ma rodzeństwo. Tak troszeczkę o swoim dzieciństwie i młodości.
Na początku bardzo mi jest miło, że akurat tę audycję przeprowadza ksiądz Szymon Rybak. Jest to tak związane bardzo mocno z powołaniem, tym bardziej łatwiej mi będzie odpowiadać na te wszystkie pytania. Oczywiście, kochani, na samym początku pragnę się przedstawić. Pochodzę z Limanowej, z południa Polski, z małego miasteczka. Tam się urodziłem, wychowałem, ukończyłem szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Mam 8 braci i 4 siostry, jestem najmłodszy z rodzeństwa. Moi współbracia żartobliwie często mówią, że u mnie w domu jest prawie cała drużyna piłkarska i rzeczywiście był taki moment, kiedy nie potrzebowaliśmy nikogo z osiedla, jeżeli chodzi o piłkę. Odkąd pamiętam, jeżeli chodzi o powołanie, to czułem to od dzieciństwa. Było we mnie takie pragnienie pójścia za Jezusem. Kiedy byłem małym chłopcem, to oczywiście są wspomnienia mojej mamy, ja tego nie pamiętam. Urządziłem w pokoju taki ołtarzyk, na którym znajdowała się dużego rozmiaru figura Matki Bożej i Pana Jezusa. Jak wspomina moja mama, na tym ołtarzyku można było znaleźć wszystkie zebrane książeczki, różańce, jakie były w domu. Bardzo wiele zawdzięczam moim rodzicom, najbardziej w sumie, bo to oni byli takim pierwszym świadectwem mojego powołania, tego pragnienia pójścia za Jezusem. Oni pokazali mi, co w życiu jest najważniejsze, że Bóg w życiu ma być na pierwszym miejscu. To oni nauczyli mnie modlitwy, miłości do Pana Boga. W naszym domu chciałbym zaznaczyć, że do dnia dzisiejszego jest taka tradycja, że modlimy się wspólnie. Nawet teraz jako kapłan, kiedy przyjeżdżam do domu, co prawda mój tata już nie żyje, ale właśnie z moją mamą i dwoma braćmi klękamy wieczorem do modlitwy tak jak zawsze. Zawsze sobie o tym przypominam. W ogóle jeżeli chodzi o samą modlitwę, to było takie zdarzenie kiedyś w moim domu rodzinnym, kiedy tata po ciężkiej pracy przyszedł wieczorem, było to może koło godziny 20, i zapytał nas wszystkich, czy modliliśmy się już wieczorną modlitwą. Kiedy się dowiedział, że nie, zmęczony po ciężkiej pracy, przyklęknął i, moi drodzy, wszyscy modliliśmy się razem.
Ojciec wspomniał już o świadectwie swoich rodziców, o tej ważnej roli w wychowaniu religijnym księdza rodziców. A kiedy pojawiły się pierwsze myśli kapłańskie?
W trzeciej klasie szkoły podstawowej zostałem ministrantem, w szóstej klasie zostałem lektorem i muszę powiedzieć, że to był taki okres przełomowy, jeżeli chodzi właśnie o ten czas lektoratu, tej służby przy ołtarzu, kiedy mogłem zobaczyć kapłanów posługujących w Limanowej. W Limanowej jest piękna bazylika Matki Bożej Bolesnej, pracuje 12 kapłanów, a więc miałem się komu przyglądać i muszę powiedzieć, że ta gorliwość kapłanów sprawiła, że chciałem zostać jednym z nich. Jest jeden kapłan szczególny, może warto przypomnieć, to proboszcz, były proboszcz, ksiądz prałat Józef Poręba, który był dla mnie takim ojcem i wzorem. Nie tylko wtedy, kiedy to powołanie odkrywałem, ale później, kiedy przyjeżdżałem do parafii jako kleryk, jako kapłan, on nadal jest w tej parafii, pracuje jako ksiądz proboszcz senior, ale mam niesamowity szacunek do niego. To jest taki człowiek, taki właśnie kapłan, dzięki któremu zawdzięczam ten pierwszy błysk kapłaństwa, powołania.
Czyli możemy powiedzieć, że rola tego akurat kapłana w przypadku księdza rozeznawania była ogromna i znacząca.
Tak, oczywiście, bo młody człowiek, szczególnie który czuje w sobie powołanie, pragnienie pójścia albo wstąpienia w szeregi konkretnych osób, które wykonują jakąś czynność, szczególnie chodzi o kapłaństwo, to niestety ja tak miałem i tak przypuszczam, że wielu młodych tak ma, że zwraca ogromną uwagę na tych kapłanów, którzy pracują w parafii. Mają ogromną rolę do spełnienia.
księże, ojcze Andrzeju, bo ksiądz jest orionistą, a my tak troszeczkę zamiennie stosujemy księże lub ojcze, chociaż wiemy, że jest to zasadnicza różnica w przypadku posługi w zakonie, w zgromadzeniu. A skąd właśnie zgromadzenie? Dlaczego nie diecezjalny ksiądz, a ksiądz zakonny?
To bardzo ważne pytanie dla mnie osobiście, ponieważ biskup Piotr Bednarczyk, który pochodził z Limanowej, z tej parafii, kiedyś, pamiętam, nauczyłem się jako lektor modlitwy świętego Bonaventury, Zdrowaś Maryjo, boleści pełna. I on kiedyś powiedział takie zdanie, że ty będziesz tutaj mnie zastępował. To koledzy nieraz się śmiali, oczywiście lektorzy, że biskup oczywiście wspomniał, albo może tak podkreślił tą naszą rolę lektora, ale muszę powiedzieć, że to pytanie jest bardzo zasadnicze. Otóż jeździłem jako młody chłopak na rekolekcje do kapucynów, do Krakowa. Jeździłem z nimi na powłaniówki w góry, poznawałem ten charyzmat franciszkański, który tak naprawdę jest moją pierwszą miłością. I muszę powiedzieć, że to by się może tak i skończyło, prawdopodobnie byłbym u franciszkanów. Natomiast zdecydowało o tym, że jestem orionistą, tak naprawdę ta posługa, którą pełnią. Właściwie może powiem tak, po maturze, kiedy zdałem maturę, pracowałem jako instrumentariusz na bloku operacyjnym w Krakowie, zrobiłem taki kurs. I właściwie tam, oprócz pracy, posługiwałem też jako wolontariusz w hospicjum świętego Łazarza w Krakowie. I kiedy usłyszałem, że jest takie męskie zgromadzenie, które ma hospicjum i zajmuje się osobami terminalnie chorymi w tym ostatnim stadium, chciałem poznać bliżej to zgromadzenie, no bo dla mnie to było takie szokujące. Ja wiem, że są hospicja domowe, są stacjonarne. Przede wszystkim to, co mnie zainspirowało, to właściwie pomoc ludziom. Chciałem po prostu pomagać, bo kiedy wychodziłem z tego hospicjum jako młody chłopak, pracujący, i z jednej strony chciałem też coś zrobić, coś, no nie wiem, dać od siebie jako wolontariusz, pomóc innym na tym etapie życia, to właściwie kiedy wychodziłem z tego hospicjum, byłem szczęśliwy, za to dziękowałem Panu Bogu, że mam zdrowe ręce, nogi, że tak naprawdę robię niewiele, a robię wszystko dla tych, którzy już nic nie mogą, nie mogą sobie tak naprawdę zrobić nawet herbaty, nie mogą się ogolić. I tak mnie to zainspirowało, że jest takie zgromadzenie męskie, które ma hospicjum i zajmuje się chorymi właśnie w stadium terminalnym. I muszę powiedzieć, że trochę poszperałem, jeżeli chodzi o internet, znalazłem informacje, jeżeli chodzi o to zgromadzenie, i okazało się, że to zgromadzenie nie tylko zajmuje się chorymi terminalnie, ale ma tak szeroki wachlarz, zajmuje się takimi różnymi naprawdę konkretnymi sprawami, że to mnie naprawdę zainspirowało. Napisałem podanie do prowincjała, prowincjał przyjął, przyjęli mnie do zgromadzenia i jestem z tego bardzo szczęśliwy.
Księże Andrzeju, to ile lat kapłaństwa? I może od razu niech też ksiądz nam powie, jak wyglądała droga kapłańska księdza, bo obecnie jest ksiądz w Kaliszu, a wcześniejsze placówki?
Jeżeli chodzi o formację orionistów, to jest ona trochę wydłużona, bo oprócz 6 lat studiów seminaryjnych, mamy oczywiście zakonne jeszcze lata formacyjne, więc pierwszym takim okresem jest postulat, roczny postulat, później mamy kanoniczny, roczny nowicjat, później 2 lata studiów, 2 lata filozofii, następnie 2 lata przerwy w studiach. Każdy zakonnik idzie na tak zwaną asystenturę. Może się ona odbywać w parafii 1 rok, później 2 rok w dziele. Może to być dom właśnie dla osób bezdomnych, dla chłopaków po wyrokach sądowych. Może to być właśnie hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie. Może to być po prostu posługa wśród niepełnosprawnych. Ja trafiłem na parafię, pierwszy rok takiej przerwy, właśnie do Kalisza, tutaj w 2011 roku, i na Barską właśnie pracowałem wśród chłopaków młodocianych przestępców. Tam skierowali mnie przełożeni na 2 rok asystentury. I oczywiście później są 3 lata teologii, są jeszcze lata takie formacyjne, mówimy to po diakonacie, takie przygotowanie bliższe do działalności, naszej działalności zakonnej, charyzmatycznej. No w sumie to może być nawet około 11 lat. Nazywają nas tak tradycyjnie jezuici ludu, bo rzeczywiście te lata się zgadzają, jeżeli chodzi o formację. Jest to bardzo intensywny czas, ale błogosławiony, bo poznajemy wtedy nasze zgromadzenie. Otwierają się też nasze możliwości. Człowiek może wybierać, gdzie konkretnie chciałby też posługiwać. Okazuje się, że talenty się jakoś odzywają u konkretnych współbrać.
Proszę Ojca, nasza audycja nosi tytuł Zostań rybakiem Pana. Po tych wszystkich doświadczeniach, które już są jakby księdza osobistym doświadczeniem. Jak ksiądz rozumie te słowa: zostań rybakiem Pana?
Zawsze mi się przypominają te słowa w momencie, kiedy pojawiały się trudności z realizacją tego powołania. To znaczy, może nie są to takie trudności, jakie ktoś sobie wyobraża, ale jednak młody człowiek, kiedy dokonuje wyboru, ja to mówię tutaj o sobie, no właściwie ma wiele perspektyw, bo okazuje się, że praca, którą podjął, jest atrakcyjna, otwierają się nowe możliwości, horyzonty. I z jednej strony jest serce, które podpowiada człowiekowi, że to wszystko nie ma sensu, że nie jest tak, że owszem, praca na jakiś czas, chodzi mi o kurs, który podjąłem, pracę w szpitalu, na bloku operacyjnym, to wszystko było wspaniałe, nawet miałem propozycję studiów tutaj medycznych, bo z biegiem czasu poznaję się też ludzi w szpitalu, bardzo życzliwych i miłych, ale muszę powiedzieć, że właśnie to zostań rybakiem Pana, to są te słowa, które słyszy człowiek, młody człowiek właśnie, to wołanie Pana, który mówi: zostaw to wszystko, ja dzisiaj potrzebuję Ciebie, chcę, żebyś to Ty pomagał mi właściwie w głoszeniu dobrej nowiny, żeby inni ludzie usłyszeli o mnie. Ja dzisiaj daję Ci taką moc, daję Ci taką siłę. I uwierzcie mi, że po ludzku to nie jest możliwe, żeby młody człowiek w wieku 20 paru lat dokonał takiego wyboru, opuścił rodziców, opuścił swoich bliskich, pracę, to co do tej pory wykonywał. To nie jest możliwe bez Jego łaski, bez tego powołania, bez tej szczególnej łaski, że Bóg chce Cię mieć i chce, żebyś Ty szedł za Nim i dokonywał tych wspaniałych rzeczy, żebyś Ty głosił dobrą nowinę, żeby każdy mógł usłyszeć o Nim. To jest naprawdę po ludzku niemożliwe, żeby człowiek to wszystko zostawił. To jest pewnego rodzaju łaska.
Przez 6 lat kapłaństwa i czas rozeznawania powołania, czyli seminarium i tych różnych praktyk, spotykał ksiądz w swojej pracy dzieci, młodzież, rodziców, starszych, młodszych, osoby terminalnie chore, umierające, młodociani przestępcy. Czego dzisiaj ludzie oczekują od księdza? Kiedy spotykają księdza na swojej drodze, czego oni od niego oczekują?
Ja myślę, że to tak śmiesznie zabrzmi, ale chyba wszystkiego. Kiedy idzie się do dzieciaków, to tak naprawdę mają jakiś wzór ojca, chcą trochę takiego właśnie towarzyszenia im, zrozumienia. Często właściwie nasze świetlice, które prowadzimy, czy ośrodki dla chłopaków po wyrokach sądowych, to są takie miejsca, w których brakuje konkretnie domu rodzinnego. Brakuje ojca, brakuje matki. I często w tych naszych domach, ja mam takie doświadczenie, że kiedy przychodzę nawet tutaj do naszej świetlicy, kiedy dzieciaki rzucają się po prostu, bo no różnie to bywa z tym czasem. Jestem w tygodniu 2-3 razy, ale właśnie widzę taką potrzebę. Oni tak bardzo pragną spotkać się z księdzem, z którym mogą pogadać, porozmawiać, ale też któremu mogą zaufać. To zaufanie, które mi się wydaje pełni ogromną rolę, jeżeli chodzi o kapłana, wśród tych młodych ludzi. Ogólnie myślę, że towarzyszenie w każdej sytuacji życiowej, bo to jest taka nasza rola kapłana. Wychodzimy z ludu, ale jesteśmy dla ludu. I z jednej strony, kiedy człowiek porzuca wszystko, porzuca to, co do tej pory robił, porzuca, może to brzydko zabrzmi, ale odchodzi od rodziny, bo jednak wybiera inną drogę, wybiera drogę posłuszeństwa, też miejsca, w których się znajdujemy. Ja dzisiaj jestem w Kaliszu, wcześniej byłem w Wołominie, w Zduńskiej Woli, w różnych miejscach naszej prowincji. Ja nie wiem, może prawdopodobnie przełożeni mogą mnie przenieść na inną placówkę, ale właśnie to pójście za Jezusem, to powiedzenie tak, rodzi taką radość, że ja dzisiaj jestem tutaj, mogę pomóc takiej grupie ludzi. Pojutrze może będę wśród bezdomnych, gdzie będę starał się im też w jakiś sposób pokazać drogę kapłaństwa, która polega na tym, żeby oni zaufali albo żeby poszli, żeby się nie poddawali tym, co ich spotkało w życiu, żeby na nowo może odkryli, że Bóg, ten, który za nich umarł na krzyżu i zmartwychwstał, oferuje im także coś wspaniałego. I właściwie mi się wydaje, że to towarzyszenie to jest takie słowo kluczowe.
Powiedział ksiądz, że zdaniem księdza właśnie ludzie oczekują od nas tego towarzyszenia, o ile ci, którzy chcą, żebyśmy im towarzyszyli, na to pozwalają, ale wiemy, że w naszym życiu spotykamy też ludzi, którzy nie chcą naszego towarzystwa w żaden sposób. Dlaczego to mówię? Bo w księdza posługę kapłańską wpisał się etap, kiedy ksiądz pracował z młodocianymi przestępcami. No nie oszukujmy się, to byli czy są ludzie, którzy nie zawsze są ludźmi głęboko wierzącymi i może właśnie ta obecność księdza nie zawsze jest mile widziana. Jak to wyglądało z perspektywy pracy kapłańskiej? Thank you.
To prawda, że przychodzili tacy chłopcy do ośrodka, którzy patrzyli na księdza jak na kosmitę i rzeczywiście dopiero przebywanie w tym ośrodku otwierało ich myślenie, że ksiądz to człowiek, który no jest zwykłym człowiekiem, rzeczywiście niczym się nie różni, ale na jakimś tam etapie jest bardzo potrzebny. Miałem taką sytuację z chłopakiem, którego no nie mogłem w żaden sposób no rozgryźć, jeżeli chodzi o zachowanie. Był tak zamknięty, wycofany, szczególnie jeżeli chodzi o kapłanów. Jakoś nawet zastanawiałem się, co się w jego życiu stało, że tak bardzo jest nastawiony negatywnie na właściwie kapłana. I kiedy odchodził ze środka, ja to byłem pod wielkim wrażeniem, kiedy on płakał i dziękował zarazem, bo mówi tak, że w jego środowisku zawsze na temat kapłana mówiono źle, zawsze na temat kościoła. On nigdy nie zobaczył dobrego obrazu. Dlaczego? Ponieważ nie chodził do kościoła. Jego rodzice nie chodzili do kościoła. On sam nie miał takiej potrzeby, zresztą jak miałoby się to dokonać, prawda? Kiedy jest jakieś środowisko, które z góry jest określone jako złe, negatywne. Natomiast on sam przyznał, że właśnie w tym ośrodku po raz pierwszy przystąpił do spowiedzi. Właściwie przychodził na Eucharystię niedzielną, nawet był ministrantem, bo tam w ośrodku też funkcjonowali ministranci. I muszę powiedzieć, że to, co jest najwspanialsze, kiedy po latach oni się kontaktują z kapłanem, kiedy oni właściwie chcą jakiegoś kontaktu, to świadczy o tym, że właśnie mogą zobaczyć człowieka, który dokonał wyboru, oczywiście dokonał wyboru, wybrał drogę kapłaństwa, ta droga jest związana z kościołem, ale właśnie to nie ma znaczenia, bo kiedy spotykają kapłana i człowieka z jego charakterem, z jego możliwościami, kiedy widzą, co on robi tak naprawdę w tym ośrodku, że nie jest kapłanem, który tylko jest, nie wiem, wychowawcą i jakimś tam nastawiony negatywnie do niego, tylko wręcz przeciwnie, że on jest po to, żeby mu pomóc w tym ośrodku, żeby mógł zobaczyć też inną sytuację w życiu. Nie tylko to, że jest kierowany przez sąd do ośrodka, że jest przestępcą, ale żeby zobaczył w swoim życiu, w swoim sercu coś pięknego, że Bóg za niego umarł, i że tak naprawdę walczy o niego każdego dnia. I ten ośrodek między innymi, te osoby, które tam pracują, że chcą jego szczęścia, że chcą jego dobra. To jest bardzo ważne. I mi się wydaje, takich przypadków oczywiście w życiu miałem bardzo wiele, także wśród bezdomnych, kiedy oni przychodzili z ulicy, kiedy wszystko było negatywne, wszystko było złe, to muszę powiedzieć, że często, kiedy dawali świadectwo takie po tym kontakcie z kapłanem, z naszym ośrodkiem, mówili, że to jest niemożliwe, ale coś w ich sercu się zmienia.
Piękne świadectwa, szczególnie wtedy, kiedy ktoś nam powie coś dobrego, kiedy widzimy, że to, co robimy, przynosi naprawdę piękny owoc, nie naszą mocą, ale mocą Pana Boga, ale jest też pewnie gro takich sytuacji, kiedy chcieliśmy komuś pomóc i się nie udało, ktoś to odrzucił. Chciałbym księdza teraz zapytać, co w życiu kapłańskim dla księdza jest największym zaskoczeniem, takim pozytywnym oczywiście, a co jest jakimś rozczarowaniem albo też bólem serca?
Właściwie może nie tyle zaskoczeniem, co taką prawdą, która się realizuje, ewangeliczną prawdą, że stokroć tyle otrzymacie na ziemi i właściwie życie wieczne, stokroć tyle, bo rzeczywiście patrząc na zgromadzenie, wyjeżdżając do innego kraju, mam współbraci, mam domy, w których mogę się zatrzymać jako zakonnik, mam bardzo wielu znajomych, krewnych, no przyjaciół, mnóstwo, ludzi, których poznałem na tych placówkach. To jest takie wielkie zaskoczenie dla mnie, bo to wypowiedział Chrystus i to się realizuje. Ale właśnie wtedy, kiedy realizuje się Ewangelia, realizują się także Jego słowa i myślę, że to jest takie bardzo ważne. Natomiast coś negatywnego, tak? Rozczarowania. Znaczy, ja jeszcze takich poważniejszych rozczarowań to nie miałem, ale myślę, że rozczarowania, gdyby przenieść na ten pozytywny grunt, często te nasze słabości ludzkie, nawet te ograniczenia kapłańskie, bo jestem człowiekiem i wiele razy jest taki natłok różnych obowiązków, prac, w parafii, w grupach, że człowiek jest taki mile rozczarowany, że ktoś, nie wiem, z grupy, ktoś w czasie spotkania rozładuje sytuację, że przychodzi ten taki Boży moment, kiedy Pan Bóg, nie wiem, zsyła kogokolwiek, jakąś osobę, która daje taką siłę, taką właściwie też radość, że to idzie pokonać, idzie to wszystko jakoś przeżyć i że to się wszystko układa, bo to jest zgodne z planem Pana Boga i to takie, mi się wydaje, Boże rozczarowanie. Że ograniczenie z jednej strony człowieka, a z drugiej strony właśnie ktoś to czuwa i zamienia ten trud, właśnie to może to cierpienie, czasami rozczarowanie, w Boże dobre owoce.
A nawiążę jeszcze do tej pracy z młodocianymi przestępcami, do tych sytuacji, kiedy ojciec zrobił po prostu wszystko, żeby tego człowieka dotknąć w jakiś sposób Bożą łaską, Bożym działaniem, pokazać mu sens, że można żyć inaczej, a rzeczywiście ten człowiek to odrzucił i wychodząc z ośrodka, człowiek miał świadomość, że za chwilę wróci w to samo i pewnie wyląduje jeszcze w gorszej sytuacji. Jak tutaj z tym ksiądz sobie radził, że ja zrobiłem wszystko, prosiłem Boga, żeby mi pomógł, nie udało się tego człowieka uratować, odrzucił moją pomoc.
To prawda, że jeżeli chodzi o polską resocjalizację, mówię tutaj oczywiście ogólnie, że prawie 90% tych młodych ludzi wchodzi w to środowisko. Oczywiście dlaczego? Ponieważ tak naprawdę ośrodek wychowawczy czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze nie mają tak naprawdę takiego zaplecza wielkiej możliwości, ponieważ taki chłopak przebywa w ośrodku 2-3 lata i w zasadzie kończy się wyrok, wraca do swojego domu rodzinnego, gdzie nie ma perspektyw. Tak naprawdę wraca do swojego domu i odnajduje to, co było wcześniej i wchodzi właściwie w te same sytuacje, w te same, można powiedzieć, przestępstwa. I wielu tych młodych ludzi, muszę to powiedzieć, no to jest wielki ból też dla nas, kapłanów, którzy pracujemy z takimi młodymi ludźmi, wraca do tego, ale także i spędzają swoje życie w więzieniu i to jest taki wielki ból. Ja kiedyś wspomniałem także w czasie jednej z audycji o liście, który dostałem z więzienia właśnie i muszę powiedzieć, jest to wielki, wielki trud, jaki podejmujemy, ale z drugiej strony nasze zgromadzenie od niedawna, widząc ten problem, wychodząc naprzeciw tym młodym ludziom, daje też szansę, ponieważ oprócz tego ośrodka na Barskiej, który jest, gdzie jest 100 młodych chłopaków, od niedawna powstał taki drugi ośrodek dla tych, którzy chcą coś ze sobą zrobić, którzy mają możliwość podjęcia zawodu, studiów, nawet studiów, którzy chcą zmienić swoje życie, nie muszą wracać do tego swojego środowiska, ale mogą zacząć żyć na nowo, inaczej. Nawet do tego stopnia, że w Warszawie mamy podpisaną umowę z miastem dla młodych ludzi, którzy już pracują, którzy mogą wyrwać się z tego środowiska i mogą żyć inaczej. Mamy nawet student historii, także to jest też taki sukces dla nas, że coś dobrego się dzieje.
Każdy z nas, księży, ma takie swoje mocne i dobre strony, ale mamy też świadomość swoich takich ludzkich ograniczeń. Co dzisiaj dla księdza jest takim największym wyzwaniem w pracy kapłańskiej, osobiście właśnie w takich relacjach czy pracy i wyzwań duszpasterskich?
Ja myślę, że przede wszystkim widzimy to teraz na etapie tutaj frekwencji, jeżeli chodzi o Kościół, prawda? Oczywiście ci, którzy przychodzą, nasi parafianie, no wspaniali ludzie i muszę powiedzieć, że dzieje się bardzo dużo dobra, ale tutaj takim problemem naprawdę bardzo poważnym jest coraz mniejsza liczba ludzi, którzy przychodzą do kościoła, bo kiedy spotykamy ich na ulicy, to zazwyczaj pojawia się też pewnego rodzaju jakaś agresja, jakaś wymiana nawet czasami, prawda, taka ostra wymiana zdań, czy w ogóle jakieś pretensje, tylko z tego powodu, że noszę sutannę. Ja miałem taki przypadek jeszcze, ale to było kilka lat temu, ale wspomnę o tym, kiedy byłem klerykiem, jeździłem pod koloratkę lub w sutannie pociągiem do Krakowa i z Krakowa do Limanowej, to proszę sobie wyobrazić, że przysiadł się taki mężczyzna, który przez bodajże godzinę, nawet półtorej godziny cały czas wypowiadał słowa bardzo krytyczne, miał tyle pretensji w zasadzie do mnie, no dlatego, że byłem księdzem. Jeszcze nie byłem księdzem, byłem klerykiem. Ale proszę sobie wyobrazić, że kiedy skończył, zapytałem go, czy mogę zadać mu jakieś pytanie, bo był tak nabuzowany, tylko z tego powodu, że noszę koloratkę, że jestem w sutannie, po prostu cały świat nagle stanął i cała obraza, no nie wiem, wylał wszystko, co miał. I proszę sobie wyobrazić, kiedy zapytałem go, czy mnie zna. On taki zdumiony nagle mówi, że mnie nie zna. Ja mówię, dlaczego pan mnie tak obraża? Widzi mnie pan po raz pierwszy, a rzucił pan całe morze nienawiści na mnie. I proszę sobie wyobrazić, że gdybym był w tym momencie kapłanem, to prawdopodobnie skończyłoby się spowiedzią. Ten człowiek był degustowany, on myślał, że ja też zacznę oczywiście go atakować, ale miałem taką świętą cierpliwość, nie wiem skąd się to wzięło, ale dochodzi czasami do tego, nawet kiedy tutaj, no może nie w Kaliszu, ale właściwie w większych miastach są takie czasami jakieś drwiny, są czasami może jakieś głosy się słyszy. Oczywiście tutaj z jednej strony mam taką wewnętrzną radość, że dla imienia Chrystusa coś dobrego się dzieje, bo przecież nikomu nie robię nic złego. Jestem człowiekiem, jestem kapłanem, wybrałem taki styl życia. Oczywiście muszę powiedzieć, że dla jednych jest to świadectwo, dla innych jest to budzenie sumienia i zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast w takich relacjach, myślę, jeżeli chodzi o ludzi, trudno mi powiedzieć, czy jest, bo szczególnie spotykamy się z tymi naszymi parafianami, z tymi, którzy chodzą do kościoła, praktykują, a więc tutaj ja myślę, że oni sami właściwie mówią o takiej trosce, co będzie z kościołem, jak będzie wyglądała ta praktyka właśnie chrześcijaństwa na przyszłe lata, jak to będzie wyglądało w ogóle z wiarą młodych ludzi. Też oczywiście to jest taka, muszę powiedzieć, dla mnie osobiście troska, jak temu młodemu człowiekowi powiedzieć, przekazać tą najwspanialszą nowinę, właściwie opowiedzieć o kimś, kto zrobił dla mnie wszystko i robi, żeby człowiek był szczęśliwy tutaj, ale przede wszystkim kiedyś, żeby osiągnął zbawienie. To jest ta moja troska i zastanawiam się, jakich metod używać, żeby powiedzieć o tej prawdzie, która aż wydziera się z serca i tak naprawdę mam taki nieraz dylemat, co jeszcze zrobić. Nawet na zgromadzeniach, naszych spotkaniach zakonnych często podejmujemy ten temat, co jeszcze zrobić, jakich metod używać, żeby tych młodych ludzi było jak najwięcej, a wiemy, że nie jest ich wcale tak dużo w tym kościele.
Na zakończenie zawsze stawiam pytanie, czy gdyby dzisiaj, przez pryzmat wszystkich doświadczeń, pozytywnych i negatywnych, ksiądz miał jeszcze raz podjąć decyzję pójścia drogą chrystusowego powołania, to czy by tak samo ksiądz zadecydował? I kilka słów dla tych, którzy może słuchają tego gdzieś wewnątrz siebie, słyszą głos powołania, ale rzeczywiście świat wcale im nie pomaga w rozeznaniu tego powołania i podjęciu decyzji, żeby po prostu nie bali się zaufać temu głosowi.
Powiem bardzo krótko, że oczywiście bez wahania wybrałbym jeszcze raz to samo i muszę powiedzieć, że za każdą Eucharystię, którą sprawuję, za ten moment stanięcia przed Panem, kiedy trzymam w dłoniach hostię, mając świadomość, że to jest Jezus Chrystus, mój Pan, którego wybrałem przed laty, nigdy bym się nie zawahał. Słuchajcie, miałem taki kiedyś dylemat, kiedy byłem właśnie młodym człowiekiem, byłem w seminarium, pojechałem do Ojca Duchownego do Łodzi, byłem wtedy na trzecim roku i właściwie byłem tak zafascynowany, zresztą zawsze miałem w sobie taką radość, jeżeli chodzi o powołanie i zawsze tęskniłem do tego powołania, tak bardzo czekałem na ten moment święceń, na ten moment, kiedy będę mógł odprawić pierwszą mszę świętą, kiedy będę mógł powiedzieć tak naprawdę, że jestem kimś, kto należy do Chrystusa, ale to było coś niesamowitego, jest nadal, to mnie przejmuje. Każda Eucharystia, kiedy staję przy ołtarzu, naprawdę napawa mnie niesamowitą radością, ale także i jest jakiś dreszcz, prawda, jest jakieś takie przejęcie, bo przecież to są czynności, które ukazują nam taką bezkrwawą mękę, śmierć, ale zmartwychwstanie, właściwie wszystko to, co w naszym życiu duchowym jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o powołanie, o tych, którzy gdzieś tam w sercu czują to powołanie, mam tylko taką jedną rzecz do przekazania. Nie bójcie się, kochani, nie bójcie się. Słuchajcie głosu swojego serca i słuchajcie Boga. Ostatnio właśnie było w czytaniu, że mamy bardziej słuchać Boga niż ludzi i nie możemy się bać ludzi. My mamy realizować swoje powołanie, pragnienie, a szczególnie to najpiękniejsze pragnienie, kiedy chcemy iść za Jezusem. Czy może być coś piękniejszego? Ja nie wiem. Jeszcze nie spotkałem na tym świecie czegoś piękniejszego. I dlatego każdy, kto mnie słyszy, a czuje takie w swoim sercu powołanie, i nawet jeżeli ma już może trochę więcej lat niż 20-30, to nikt się nie waha, bo jest też seminarium dla osób, które mają trochę więcej lat w Polsce. Dlatego zachęcam cię, bracie czy siostro, bo myślę tutaj też o siostrach zakonnych, które realizują piękny charyzmat niesienia miłości drugiemu człowiekowi, żebyście się, kochani, nie zawahali i żebyście też nie stracili tej szansy, jaka stoi przed wami. Tak naprawdę, żeby nie stracić tego, co w sercu jest najpiękniejszego, żeby później ktoś nie powiedział, no tak bardzo chciałem, ale jakoś nie miałem okazji, może miałem okazję, ale nie skorzystałem z tego. Nie rezygnuj z tego, bracie i siostro, bo dzisiaj prawdopodobnie Pan Bóg także przemawia przez ludzi. Mam nadzieję, że skoro przemówił przez oślicę Balaama, to przemawia także i przeze mnie. Nie rezygnujmy z tego pięknego powołania, bo przecież w Ewangelii świętego Jana słyszymy, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. A te owoce naprawdę są piękne. Dlatego niech Pan da odwagę tym, którzy się jeszcze wahają i niech pomaga w realizacji tego najpiękniejszego powołania, bycia blisko Jezusa i z Jezusem.
Drodzy Państwo, nasza audycja Zostań Rybakiem Pana i nasz gość, ksiądz Andrzej Pałka, orionista. Dziękuję bardzo.
Zostań Rybakiem Pana. Audycja księdza Szymona Rybaka.